Drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o apostoła Pawła, to sam uznawał siebie, jeśli chodzi o zbawienie jego osoby, za największego z grzeszników, który został w owym czasie zbawiony. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale od 12 do 16 wersetu przedstawia ogromną wdzięczność swoją względem Chrystusa, Zbawiciela, który powierzył mu świętą służbę. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 12 wersetu. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Apostoł Paweł czuł się niegodnym tak wielkiej służby, jaką mu powierzono. I to, że nazwał siebie największym z grzeszników, to nie było przejawem jakiejś fałszywej pokory czy skromności. On faktycznie bardzo dużo złego zrobił jako Saul z Tarsu, jako fanatyk tradycji judaistycznej, która w owym czasie już odstępowała od nauki przymierza zawartego z Izraelem, od czystego Starego Testamentu. Już wytworzyły się przez judaizm rabiniczny liczne tradycje pozabiblijne, niekiedy w swoim duchu rażąco odbiegające od ducha prawa Bożego. Także on był bardzo przywiązany do tych tradycji. I przy pewnej okazji w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale wyjawił, jak strasznych grzechów się dopuszczał, jako Saul z Tarsu, jako główny przeciwnik Kościoła Chrystusowego, jako główny wróg Chrystusa samego. W Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale od 9 wersetu powiada tak. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach. Zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. I dalej czytamy, że udał się nawet do Damaszku. Jeszcze chciał w Syrii prześladować chrześcijan. To był główny wróg chrześcijan, uczniów Chrystusa, dzieci Bożych w pierwszym wieku. I on uważał, że nie tylko jednym sposobem, ale wszelkimi możliwymi sposobami należy wytępić wiarę w Jezusa Chrystusa. I czytamy, że wtrącał do więzienia wielu świętych i głosował za tym, żeby ich skazywano na śmierć. Czyli miał krew niewinnych ludzi, uczniów Pana Jezusa na rękach. I czytamy, że dręczył ich częstokroć we wszystkich synagogach i zmuszał do bluźnierstwa. Nie wiem, czy wiemy, co to było za bluźnierstwo. Kazał im mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Tak donosi historia i tak pisał Paweł też w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale wymienia to straszne przekleństwo. On zmuszał ich do tego przekleństwa. Oczywiście oni się nie zgadzali i musieli potem ponieść karę. Więc mówi, że szalał nad miarę i prześladował ich nawet w innych miastach, nie w samej stolicy, nie tylko w Jerozolimie. Więc to był człowiek obarczony strasznymi winami i strasznymi grzechami i można powiedzieć największym grzechem i Pan Jezus nieprzypadkowo do niego powiedział, gdy zatrzymał go na drodze do Damaszku, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Pan Jezus tak dalece się utożsamia ze swoimi naśladowcami, ze swoim kościołem, że odbierał to jako prześladowanie jego samego. Tak samo jak kiedyś Bóg Jahwe w księdze Zachariasza powiedział o Izraelu, że kto dotyka jego ludu, to tak jakby dotykał źrenicy jego oka. I tutaj jakby następuje przeniesienie ze Starego Przymierza do Nowego, że teraz Chrystus utożsamia się z Kościołem i ktokolwiek krzywdzi jego lud, to tak jakby krzywdził jego samego. I wiemy, nastąpiło cudowne nawrócenie tego apostoła, jego głęboka pokuta, bo 3 dni pościł, 3 dni pokutował, będąc niewidomym, oślepionym przez Pana Jezusa, ale później przyjął pomoc, przyjął łaskę i doświadczył ogromnego przebaczenia. Jest wspaniałym przykładem dla wszystkich, którzy mogą uwierzyć w Chrystusa ku życiu wiecznemu, że skoro Bóg przebaczył tak strasznemu grzesznikowi, który co prawda nieświadomie, on w dobrej wierze to wszystko robił, on myślał, że służy Bogu. Gdyby robił to perfidnie, z pełną świadomością, nie byłoby dla niego przebaczenia. Ale on myślał, że on naprawdę służy Bogu Jahwe, że służy ochronie ludu izraelskiego przed straszną herezją chrystusową Nazarejczyków. I on to robił w niewierze, nieświadomie. I to zostało mu odpuszczone. I jest przykładem, że wszyscy inni w takim razie grzesznicy, nie wiadomo jak obarczeni ciężarami grzechów w swoim życiu, mogą dostąpić odpuszczenia. Skoro tak straszny grzesznik dostąpił wielkiej Bożej łaski, Bożej niezasłużonej przychylności, musimy sobie powiedzieć, bo tym jest Boża łaska. Coś, na co człowiek nie zasługuje. To jest Boży dar ku zmianie życia, Boża moc ku pojednaniu z Bogiem i ku prowadzeniu nowego, już świętego życia, zgodnego z wolą Bożą. I dzisiaj chciałbym, drodzy, zająć się takim podsumowaniem służby apostoła Pawła na pewnym terenie, które jest opisane w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział od 17 wersetu do 38. Przyjrzyjmy się temu w podsumowaniu, które czyni Paweł wobec starszych Kościoła i jak on opisuje swoją służbę. Możemy wiele wywnioskować nie tylko o nim, jako wiernym naśladowcy Chrystusa, o człowieku przejętym łaską Bożą, ale także na inne tematy. Dzieje apostolskie, 20 rozdział od 17 wersetu. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał wielki płacz wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Interesujące jest to podsumowanie służby apostoła Pawła w Azji Mniejszej, której wybitnym i wielkim miastem był zwłaszcza Efes. Tam, gdzie pozostawił później Tymoteusza, młodego swojego współpracownika, gdzie on tam usługiwał. I apostoł Paweł był znany dobrze tym, którym służył. Łączyły go z nimi serdeczne relacje, jak czytamy w tym fragmencie. Trzeba powiedzieć, że w historii chrześcijaństwa doszło do pewnego poważnego wypaczenia. Służba przerodziła się w zaszczytne, można powiedzieć, nie tylko funkcje, ale w jakieś dostojeństwo, gdzie przystęp do pewnych przełożonych w kościele można uzyskać jedynie przez audiencję, mieszkają w jakichś wykwintnych domach. Tak jest w niektórych tradycyjnych kościołach. Trudno jest o taką przystępność, o takie bliskie relacje. Na przykład do niektórych biskupów czy arcybiskupów trudno tak od razu jakoś się umówić, trzeba zabiegać o audiencję. Ci ludzie żyją w odosobnieniu. A Paweł był dobrze znany tym, którym usługiwał. To nie był człowiek, który tylko przy szczególnych okazjach gdzieś tam występował. On mówi: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. To nie był człowiek, który mieszkał w jakimś sobie pałacu czy pięknym domu. On to był człowiek, który był pośród ludzi, który służył ludziom wśród nich. I to jak służył? Służył, jak mówi, Panu z całą pokorą. Przede wszystkim wymienia Pana, Pana Jezusa, że Jemu służył, bo był Jego sługą i służył z całą pokorą. To jest bardzo ważne. Pokora jest ważną cechą dla nas wszystkich. Uniżenie serca, uniżenie naszego umysłu. Przeciwieństwem pokory jest pycha, wysokie mniemanie o sobie. Apostoł gdzie indziej będzie pisał o tym, na przykład w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w wersecie 3, mówi tak: powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Paweł potrafił spojrzeć na siebie uczciwie, nie wynosił się, był skromny. Kiedy opisywał swoje widzenie w drugim liście do Koryntian, uczynił to w trzeciej osobie, w 12 rozdziale, że zna człowieka w Chrystusie, który przeżył nadzwyczajne duchowe przeżycie. Nie chciał wskazywać na siebie. Mówi: znałem człowieka w Chrystusie, drugi list do Koryntian, 12 rozdział, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I opisuje te dalsze rzeczy. On otrzymał też pomoc w przejawianiu pokory. On otrzymał cierń w ciele, żeby się nie wynosić z powodu nadzwyczajności objawień, które miał, z powodu nadzwyczajnych darów ducha, które miał, nadzwyczajnego poznania. Bóg mu objawił też pewne tajemnice, które on z kolei przedstawił w listach, więc miał pewne powody, żeby się chlubić. Ale Bóg go tak kształtował i dopuścił ciężką chorobę w jego życiu, że on był pokorny. Bóg go nauczył pokory. I drodzy, chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: powinniśmy się nauczyć pokory. Trzeba powiedzieć taką rzecz jeszcze, że ludzie czasem mówią, życie uczy pokory, ale nie zawsze. Są osoby nawet starsze wiekiem, które nadal nie mają pokory. Do końca pozostają w jakiś sposób zatwardziałe w swojej pysze. Więc bardzo ważne jest, żeby nauczyć się pokory. I Paweł był tego świadom i służył z tą uniżonością, z tą pokorą. Gdy przeczytamy, zachęcam do przeczytania drugiego listu do Koryntian, gdzie on broni swojego apostolskiego autorytetu, z jaką wielką właśnie pokorą on to robi. On nie nadużywa autorytetu swojego. On po prostu potrafi zniżyć się do drugiego człowieka. On pisze w liście do Filipian, że nie tylko mamy uważać jedni drugich za równych sobie, ale za wyższych od siebie. On pisze w 12 rozdziale listu do Rzymian, że mamy wyprzedzać siebie w okazywaniu szacunku. Pokora jest niezwykle ważna. Człowiek, który naprawdę spotkał żywego Boga, nigdy nie będzie pyszny. Jeżeli ktoś mówi, że zna Boga i spotkał Go, doświadcza Jego bliskości, a jest pyszny, to kłamie. Człowiek, który naprawdę jest blisko Boga, będzie pokorny, bo wie, jak wspaniały i wielki jest Bóg, a jak On jest mały, mizerny i ułomny jako człowiek, i jak ma skłonność też do złego. Więc musimy spojrzeć też na siebie z całym takim realizmem, uczciwością i nigdy się nie wynosić nad innych. Być pokornym. I on służył pokornie wśród łez i doświadczeń, które, jak mówi, na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Ci, którym wcześniej służył za główne narzędzie prześladowania Kościoła, obrócili się teraz przeciwko niemu. Szerzyli też przeciwko niemu oszczerstwo, że rzekomo nauczał Żydów, którzy nawracali się do Chrystusa, odstępstwa od Mojżesza, od prawa mojżeszowego. On tego Żydów nigdy nie nauczał. On jedynie nauczał pogan, zgodnie z dekretem Soboru Jerozolimskiego, że nie jest od nich wymagane ani obrzezanie, ani przestrzeganie prawa mojżeszowego. Natomiast nigdzie nie znajdziemy w jego listach, żeby szczególnie skupił się na Żydach, że Żydzi nie powinni wyzbyć się swoich obyczajów czy tradycji. Więc widzimy, że wiele cierpiał, Żydzi często podburzali przeciwko niemu tłumy, grupy ludzi, nawet był raz ukamienowany w Listrze, ale przeżył. Także wiele wycierpiał. Ale mówi, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. To nie był człowiek jednostronny w swoim nauczaniu. To nie był człowiek, który by głosił tylko jeden aspekt Bożej prawdy, a drugi pomijał. To nie był człowiek, który by wysyłał Ewangelię. Jeżeli zilustrujemy Ewangelię w postaci ptaka, to nie wysyłał ptaka z jednym skrzydłem, ale z dwoma skrzydłami. Widział i łaskę Bożą, i widział też odpowiedzialność człowieka. Widział i Bożą miłość, ale też potrzebę odpowiedzi człowieka na tę Bożą miłość. Weźmy pod uwagę przykłady z jego listów. Paweł pisze wyraźnie, że zbawienie jest z łaski. W liście do Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. On wie, że fundament zbawienia położył wszechmogący Bóg, Bóg Ojciec, Bóg, który jest miłością, który pochyla się nad grzesznym człowiekiem i chce go uzdrowić z jego grzechu, chce pokonać jego największy problem, największą zgryzotę w jego życiu, którą jest grzech. A dlaczego chce to pokonać? Bo chce zbawić człowieka. A po co chce zbawić człowieka? Bo chce człowieka znowu przywrócić do pełnej wspólnoty ze sobą, bo do pełnej więzi z sobą, co jest dla nas nawet niepojęte, że wszechmogący Bóg, najwyższy władca wszechświata, chce obcować i mieć bliską relację z człowiekiem. I chce go tak uświęcić przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego i Słowo Boże i przez krew Chrystusa, żeby on w pełni w przyszłości po zmartwychwstaniu stał się dzieckiem Bożym i mógł obcować z tym świętym Bogiem w szczęśliwej więzi już po wieczne czasy. To jest niepojęte. I tego fundamentem jest tylko i wyłącznie doskonałe dzieło Boże w Jezusie Chrystusie dokonane na Golgocie. Ale wiele traktatów ewangelizacyjnych, które są takie połowiczne, wysyłają ptaka z jednym skrzydłem, kończy na wersecie 9. A werset 10 jest równie ważny. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zobaczmy, co tu jest powiedziane. I to Paweł głosił. Głosił pełną Ewangelię, że człowiek, który skorzystał z Bożej łaski, jest dziełem Bożym. Jest Jak gdzie indziej Paweł tłumaczy nowym stworzeniem. Tu mówi innym trochę językiem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. Czyli jest nowe stworzenie w Chrystusie. Człowiek Boży, człowiek nawrócony jest nowym stworzeniem. I on jest przeznaczony do tego, żeby chodzić w dobrych uczynkach, które Bóg z góry wyznaczył, żeby człowiek w nich chodził. Czyli Paweł głosił i łaskę, i uczynki jako owoc tej łaski. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, no muszę się postarać, żeby zasłużyć na łaskę Bożą. Nie. Łaska Boża jest pierwsza. Pierwsze jest dotknięcie Boże. Potem jest owoc, którym są uczynki, jako owoc dzieła Bożego w sercu i w życiu człowieka. Ale Paweł głosi jedno i drugie. Dziś w niektórych miejscach głosi się jakby bez tego owocu. Nie oczekuje się owocu, mówi się, że nawet możesz być grzesznikiem, to najwyżej jesteś cielesnym chrześcijaninem, możesz żyć tak jak świat, to jesteś cielesnym chrześcijaninem, ale i tak będziesz zbawiony, jeśli się kiedyś nawróciłeś. Paweł czegoś takiego nie głosił. Cielesność Koryntian uważał za patologię, a nie za normę i walczył z nią, i napominał ich, i gromił ich. A więc widzimy, że po prostu to był człowiek, który głosił pełną Ewangelię. Trzeba też powiedzieć, że uczył publicznie i po domach. Gdy prześledzimy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że Paweł miał taką metodę. Pierw głosił w miejscu publicznym, na przykład na rynku lub w synagodze. Przede wszystkim zaczynał od synagog, bo mówił, że Ewangelia jest skierowana najpierw do Żyda, a potem do Greka, czyli poganina. I kiedy w tej synagodze znalazł osoby zainteresowane lub na rynku czy gdziekolwiek, gdzie publicznie głosił, wówczas te osoby potem kierował do domów i później się nimi w domach już opiekował, tworząc kościoły domowe. Bo musimy być świadomi, że pierwsze dwa wieki chrześcijaństwa to są wyłącznie kościoły domowe. Nie znaczy to, że nie wolno mieć budynków kościelnych, że tam to jest normą. Po prostu chrześcijanie byli tak znienawidzoną mniejszością i nie byli religią uznawaną prawnie przez Cesarstwo Rzymskie, że musieli posiłkować się taką metodą zgromadzania się głównie w domach. Nie były to jeszcze też duże grupy ludzi. I Paweł głosił publicznie, a potem nauczał po domach tych, którzy się zainteresowali, i tworzył lokalne kościoły. Jak to można rozeznać? Mamy tu właśnie przykład. Przykładowo w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, że głosił pierw w synagodze, werset 4, a w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Później czytamy, co się stało, kiedy się sprzeciwiali Żydzi, w wersecie 7, i odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tytiusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. I tam właśnie tworzył kościół. Także głosił publicznie, a później tych zainteresowanych nauczał po domach, tworząc domowe kościoły. I co on głosił? Czytamy, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Zauważmy, że apostoł Paweł nie pomijał tego aspektu, jakim jest pokuta lub nawrócenie. W Grece to jest dosłownie zmiana myślenia, co oczywiście nie oznacza zmiany samego myślenia, ale także zmianę życia. Zaczyna się od zmiany myślenia, że człowiek zmienia swoje myśli na temat samego siebie. Dostrzega swój grzech, tak jak syn marnotrawny wgląda w siebie i widzi niezawesołe rzeczy, które go smucą i martwią, i uważa, że jest winny wobec świętego Boga. Bóg nagle staje się dla niego ważny, widzi Boga w wielkiej chwale, w wielkiej świętości i zaczyna się go bać i chwyta się ratunku, czyli wiarą, zawierzeniem, chwyta się Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana, i pokutuje, wyraża żal z powodu swego grzechu, przeprasza Boga i chwyta się jedynego ratunku, który Bóg daje, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I taką Ewangelię głosił Paweł, wszędzie, zawsze. Apostołowie głosili Ewangelię prostą, że przyszedł Syn Boży obiecany przez proroków, przez Stary Testament, dokonywał wielu cudownych, wspaniałych dzieł na ziemi, w końcu umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz każdy, kto w Niego wierzy, może dostąpić odpuszczenia grzechów, pojednania z Bogiem. Gdy prześledzimy Dzieje Apostolskie, wszędzie jest ta sama Ewangelia. Czy Piotr, gdy głosi w 10 rozdziale Ewangelię, czy wreszcie Paweł w 13 rozdziale w Antiochii Syryjskiej, wszędzie jest to samo i pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział streszcza tę Ewangelię jako taką prawdę. Oczywiście ma Ewangelia zbawczą moc dla każdego, kto wierzy. Ale Paweł wiedział, że czekają go trudne doświadczenia. W wersecie 22 mówi, że prowadzi go Duch Boży do Jerozolimy, że upewnia go w każdym mieście, że czekają go więzy i uciski. W wersecie 24 wspomina, że na życiu mu tak bardzo już nie zależy, że ważniejsze jest dla niego dopełnienie tego, co mu powierzono, żeby do końca składać świadectwo łaski o Ewangelii łaski Bożej. Wiedział, że przejął tą służbę od Pana Jezusa i on głosił właśnie Ewangelię łaski. On głosił Ewangelię, która mówiła o tym, że to Bóg pierwszy pochyla się nad człowiekiem, wychodzi do niego z inicjatywą i obdarza go swoją dobrocią, niezasłużoną i miłością. To była jego Ewangelia i ta Ewangelia dalej zbawia ludzi zagubionych w tym świecie, dalej ratuje i pociąga i raduje serca wszystkich, którzy chcą się wyzwolić ze swego upadłego stanu. I to jest jedynie prawdziwa Ewangelia. Paweł opowiada teraz, że już nigdy nie zobaczą jego oblicza ci starsi z Efezu, ale oświadcza w wersecie 26 przed nimi: nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Albo jak mówi inny przekład, wszelkiej rady Bożej. Paweł niczego nie pomijał i dlatego nie czuł się odpowiedzialny za upadek, za nieszczęście, za zgubienie jakiegokolwiek człowieka w tych kościołach, w których usługiwał tam, ponieważ wszystko, co było potrzebne, głosił. I tu chciałbym zwrócić uwagę na niektóre aspekty nauczania apostoła Pawła. Na przykład poruszał tematy też takie, no można powiedzieć, drażliwe, ale bardzo potrzebne w środowisku, które wywodziło się z pogaństwa. Problemem pogaństwa pierwszego wieku była straszna niemoralność. Ludzie ci żyli bardzo niemoralnie. Było bardzo dużo rozwodów. Był wielki upadek moralny. Zresztą z tego powodu upadło cesarstwo rzymskie. I w pierwszym liście do Tesaloniczan na przykład apostoł Paweł twardo pisze o potrzebie zachowywania czystości moralnej. Czwarty rozdział, zobaczmy, od trzeciego wersetu jest przykładem jego takiego bezkompromisowego, śmiałego nauczania w zakresie moralności chrześcijańskiej. Bo mówi: taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. To był mąż Boży i on nie bał się poruszać drażliwych tematów. Dzisiaj to też jest bardzo ważny temat. Ogólnie można powiedzieć, ludzkość stacza się w niemoralność. Młodzi ludzie często są zbyt poufali względem siebie, chłopcy i dziewczęta, czy młodzi mężczyźni, młode kobiety. Brak jest jakiejś ostrożności, rozwagi w dzisiejszych czasach. Paweł też by na pewno dzisiaj o tym uczył, jako wierny sługa Jezusa Chrystusa. I zachowanie czystości w narzeczeństwie czy przed ślubem jest bardzo ważnym Bożym wymaganiem, żeby zachować swoje ciało w czystości i w poszanowaniu, żeby korzystać z dobrodziejstw, które Bóg dał, bo Bóg stworzył te rzeczy, to intymne też obcowanie, ale stworzył w ramach małżeństwa, żeby z tego korzystać. Więc widzimy, że apostoł wiernie głosił Słowo Boże także pod tym względem. I on nie unikał różnych trudnych tematów, wzywał też do jedności w Kościele, gdzie jeśli są różnice, zachęcał, żeby ci, którzy mają może lepsze poznanie, nie gardzili słabszymi, słabi nie osądzali tych mocniejszych, o mocniejszym sumieniu. 14 rozdział listu do Rzymian jest przykładem takiego zdrowego nauczania, które miało ochronić braci przed upadkiem. Więc to był człowiek, który starał się uczyć wszystkiego, co jest wolą Bożą Kościół i nie pomijać żadnej ważnej nauki, żeby nie ponosić winy za czyjś upadek. A czuł się odpowiedzialny jako apostoł Jezusa Chrystusa za nauczanie całej prawdy. Dalej wzywa starszych i ciekawie zwraca się do nich. Mówi, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę. Zauważmy, nie zaczyna od tego, miejcie pieczę o całą trzodę, ale pierw mówi o samych siebie. I tu chciałbym wyczulić zarówno pastora, starszych, wszystkich usługujących, jak też i rodziców, którzy starają się wychowywać swoje dzieci po chrześcijańsku, że mając obowiązek wobec innych, wobec naszych podopiecznych, przede wszystkim musimy dbać o to, jakim my jesteśmy dla nich przykładem. Zwracać uwagę na swoje postępowanie, bo jeśli rozmijamy się z tym, to możemy przypominać, i tu za przeproszeniem, nie chcę nikogo obrażać. Kiedyś reklamował maść na porost włosów pewien pan, który był łysy. I ta maść, no nie bardzo ta reklama przekonywała. Nie chcę nikogo obrażać, chciałbym powiedzieć nic takiego. Tylko chodzi o to, sami rozumiecie, nie był przekonywający. Kiedyś też pewien aktor reklamował pewną margarynę, że będziesz miał serce jak dzwon i wkrótce umarł. I ta reklama przestała być wiarygodna. Widziałem kiedyś taki spektakl też w teatrze, gdzie człowiek w tym spektaklu mówił o szkodliwości picia alkoholu i co chwila popijał wódkę. To było tak obrazowo przedstawione. Więc po prostu widzimy, że jeżeli coś głosimy, to przede wszystkim w naszym życiu powinno być to widoczne. I dlatego apostoł Paweł taką myśl przekazywał też w innych miejscach. Na przykład do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza powiedział, 4 rozdział, wersety 15 i 16. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, czy inaczej nauczania. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Zauważmy, Tymoteusz był, niektórzy mówią, pierwszym biskupem w kościele w Efezie. Był w każdym razie przełożonym, przewodniczącym grona starszych. I on miał przede wszystkim dbać o swój stan duchowy. Miał się troszczyć o powierzoną mu trzodę Bożą, ale miał zwracać uwagę na samego siebie. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że ci, którzy usługują innym, będą myśleli o Słowie Bożym głównie pod kątem tego, jak je przekazać innym, a nie karmić swego serca, nie karmić swego ducha, nie rozwijając samych siebie. Kiedyś brat Tozer powiedział coś takiego, że na świecie w ciągu swego życia widział wiele zła, ale najgorsze rzeczy znalazł w swoim sercu. Czasami te grzechy serca, złe myśli, złe pragnienia, jakieś pożądania są tym, nad czym szczególnie trzeba pracować. Nad swoim duchem, żeby mieć to czyste sumienie, czyste serce. Nie pragnąć czegoś, co się Bogu nie podoba. Samo to, że nie można zrealizować złego pragnienia, nie oznacza, że człowiek nie zgrzeszył. Pan Jezus mówił, że jeśli ktoś patrzy na kobietę pożądliwie, to już dopuścił się cudzołóstwa w swoim sercu. I tu chciałbym powiedzieć, że w pierwszym wieku, gdy apostoł Paweł pisał te słowa, nie było tak ogromnych zagrożeń jak dzisiaj. Dzisiaj korzystamy na przykład z internetu i on może być pożyteczny, ale on jest dobrym sługą, ale strasznym panem. Jeżeli mu się poddamy, jeżeli będziemy w niekontrolowany sposób korzystać z niego, możemy stać się jego ofiarami. a tak naprawdę ofiarami diabła, który posługując się bezbożnymi ludźmi, szerzy wiele złych materiałów w internecie. Takim szczególnym zagrożeniem jest, szczególnie dla mężczyzn, pornografia. To jest okropnie zniewalająca, obrzydliwa rzecz, która może spaczyć umysł, może doprowadzić do upadku moralnego człowieka. Dlatego jeśli ktoś ma z tym problem, a nie radzi sobie, niech pokutuje, a jeśli sam sobie nie radzi, niech poprosi kogoś zaufanego o pomoc, o modlitwę, o poradę, o napomnienie. Bo jest to naprawdę straszny wróg, który może oddzielić człowieka nawet od Boga. Więc pamiętajmy o tym. I wiele takich rzeczy jest złych, są na wyciągnięcie ręki, jest wielka łatwość w korzystaniu z tego. Dlatego miejmy pieczę o samych siebie, dbajmy o swój stan duchowy, nie pozwólmy się skazić. Nie pozwólmy też, żeby jakieś grzeszne myśli, nie płynące może z internetu, ale z naszego serca, nie rozwinęły się. My powinniśmy być takimi duchowymi lekarzami dla samych siebie. Jeśli pojawia się w nas zła myśl, czy nawet jakieś rozdrażnienie, które może prowadzić do gniewu, do przykrych słów, przykrych zachowań, to już w zarodku uciekajmy do Boga. Prośmy Ojca o łaskę, żeby pokonać te złe myśli, te złe skłonności. Nie pozwólmy rozwinąć się złym rzeczom. Miejmy pieczę o samych siebie. Oczywiście ci, którzy usługują w Kościele, powinni też dbać o trzodę. Duch Święty ustanowił ich przełożonymi. Duch Święty tutaj najwyraźniej jest pokazany jako ktoś świadomy, kto rozmyślnie podjął decyzję, kto ma być w Kościele sługą pańskim. I oni mają paść zbór pański nabyty własną jego krwią. Tu jest też takie pouczenie dla tych, którzy usługują w Kościele. Owce Boże nie są waszą własnością. One są wam jedynie powierzone pod opiekę. Mi się spodobało kiedyś takie słowo jak podpasterz. Czyli w zasadzie tym naczelnym pasterzem jest Jezus Chrystus, a starsi czy pastorzy są podpasterzami, podległymi Jemu. I On sam nabył, Pan Jezus, swoją własną krwią tych ludzi. Oni do Niego należą. Dlatego wszelkie wyznania religijne, czy grupy, czy też zbory, w których występuje zbyt silna ludzka władza, jest to niebezpieczne miejsce dla ludzi wierzących, ponieważ nie są własnością ludzie wierzący, jakichś przełożonych. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian zadaje takie pytanie. W pierwszym rozdziale, w wersecie 13. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Musimy pamiętać, że żaden papież, żaden pastor, żadne ciało kierownicze, żadni przełożeni nie umarli za nas na Golgocie. Nie przelali swojej krwi. My mamy mieć szacunek dla tych, którzy nam przewodzą i jak najbardziej z nim współpracować. Ale pamiętać o tym, że żaden człowiek nie może się stawiać w miejsce Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Dlatego trzeba unikać takich społeczności, gdzie zniewala się ludzkie sumienia, gdzie autorytet ludzki jest zbyt wielki, gdzie nie zostawia się wolności chrześcijańskiej człowiekowi w podejmowaniu decyzji. Ufam, że u was jest zdrowy duch, że przełożeni szanują wasze sumienia, że nie stawiają się w miejsce Chrystusa, tylko są Jego pokornymi sługami. Apostoł ostrzegał, że jednak po Jego odejściu pojawią się wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, że nawet spośród tych starszych efeskich pojawią się ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Co można rozumieć, albo że uczniów Chrystusa pociągnąć za sobą, odciągnąć od Ewangelii, albo że chcą pozyskać własnych uczniów, których urobią na swoją modłę, których uczynią jakby swoją kopią. I rzeczywiście tacy fałszywi nauczyciele pojawili się już w pierwszym wieku. Pojawił się Hymeneusz i Filetos, którzy zaprzeczyli przyszłemu, pełnemu zmartwychwstaniu ciała w dniu ostatecznym. Twierdzili, że jedyne zmartwychwstanie, jakie istnieje, to duchowe, przez nawrócenie i zaprzeczali nauce o zmartwychwstaniu. Apostoł Jan polemizował z gnostykami, którzy twierdzili, że Chrystus nie przyszedł w ciele na ten świat, że nie był na ziemi w ogóle człowiekiem, że był tylko duchem. Bo gnostycy mieli takie pojęcie, że wszystko, co jest materialne, jest złe. Tylko duch jest dobry. I apostoł Jan z nimi polemizował. Polemizował wreszcie z doketami, którzy głosili, że inny Chrystus został ochrzczony, a inny umarł potem na Golgocie. Że to już był tylko człowiek, a ten prawdziwy, duchowy Chrystus już opuścił to ciało. Więc widzimy, że było już w pierwszym wieku wiele zagrożeń i miało się pojawić więcej później. Na przykład takim człowiekiem, który głosił zdecydowanie nową naukę, był Ariusz, który twierdził, że Jezus Chrystus jest istotą stworzoną, a nie odwiecznym Synem Bożym, zrodzonym, a nie stworzonym. I to była nowa nauka, przewrotna, która się pojawiła. I apostoł Paweł przed tym tu ostrzega. Ale widać jego troskę o Kościół, że on, nawet jeżeli odejdzie, a spodziewał się, że zginie śmiercią tragiczną, męczeńską, to on jednak się troszczy, on jednak uprzedza o tym, co ma się wydarzyć. I dalej czytamy, przeto czuwajcie. Czyli on w kontekście właśnie tych przewrotnych nauczycieli, którzy mieli się pojawić w Kościele, mówi, i to było najniebezpieczniejsze, bo mieli się pojawić wśród chrześcijan, a nie na zewnątrz, mówi, czuwajcie. I dlatego tak ważne jest, żeby ci, którzy usługują w Kościele, ci, którzy mają różne służby, byli ludźmi czujnymi duchowo. Nie chodzi o jakąś przesadę, jakieś niezrównoważenie, widzenie diabła za każdym rogiem ulicy, ale jednak czujność. I pomaga w tym bardzo Duch Święty, chciałbym powiedzieć. Pierwszy list Jana mówi, że macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. I namaszczenie was poucza. Chodzi o Ducha Świętego. Duch Święty jest nauczycielem, miał wprowadzić we wszelką prawdę i on nieraz daje takie uczucie dyskomfortu. Kiedy słyszymy jakąś naukę, która jest dość dziwna, jakoś nam to nie leży. I zwłaszcza przełożeni powinni mieć rozeznanie i przy pomocy Słowa Bożego, które powinni doskonale znać, wyczuć i konkretnie nawet umieć wykazać, czy jakaś nauka jest z Boga, czy nie. Nie wiem, czy wiemy, że kasjerzy w bankach nie studiują gruntownie fałszywek. Oni w najdrobniejszych detalach na szkoleniach są uczeni wszystkich szczegółów prawdziwych, oryginalnych banknotów. Znają wszystkie znaki wodne, wszystkie tam kształty, wszystkie najdrobniejsze szczegóły i wtedy, kiedy natkną się na fałszywkę, znając oryginał, od razu ją zdemaskują jako fałszywkę. Tak samo my mamy tu, jak Paweł pisał, wzór zdrowych słów, mamy zdrową naukę i to jest nasza norma wiary i praktyki chrześcijańskiej i powinniśmy ją doskonale znać jako wzór. Bo dzisiaj jaki jest problem? Część chrześcijan zadowala się czytaniem książek. Ja też pracuję w branży wydawniczej, uważam, że książki są potrzebne. Ale jeśli książki staną się ważniejsze od Pisma Świętego, lub jakieś najrozmaitsze konferencje, lub jakieś filmiki na YouTube, różne materiały, to wyprą Pismo Święte jako naczelny autorytet z naszego życia i wtedy bardzo możliwe, że pójdziemy za człowiekiem. Apostoł Paweł ostrzegał przed tym, żeby nie być naśladowcami ludzi. Dlatego trzeba czuwać i trzeba zachowywać taki zdrowy krytycyzm. Jeżeli spotykamy się z jakimś poglądem nowym, nieznanym dla nas, poszukajmy materiału alternatywnego, który krytycznie ocenia dany pogląd. Żeby nie być pochopnym. Biblia ostrzega w Księdze Przypowieści, że bardzo niebezpieczne jest naiwne przyjmowanie wszystkiego, cokolwiek ktokolwiek głosi. Zobaczmy do Księgi Przypowieści, 14 rozdział, werset 15. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. A więc człowiek niedoświadczony, bo to słowo prostak ma taki sens, wierzy każdemu słowu, wszystko przyjmuje za dobrą monetę. A Pismo Święte w wielu miejscach mówi, żeby takim nie być. Dzieła apostolskie poruszają przykład Berejczyków, którzy owszem, jak mówi 17 rozdział, werset 11, przyjęli słowo, które głosił Paweł z całą gotowością, ale codziennie badali pisma, to znaczy Starego Testamentu, żeby upewnić się, czy tak istotnie jest. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, mówi, jak podchodzić do proroków. 14 rozdział, werset 29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. A zatem jest podstawa do osądu, do oceny. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 21. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Ale dalej jest pewne zastrzeżenie w wersecie 22. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Czyli nie trzeba znowu zagłębiać się w bardzo złe rzeczy, żeby je rzekomo poznać. Widzimy jeszcze pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, werset 1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I samo to, że coś zyskuje wielką popularność, wielkie uznanie i wielu ludzi za tym idzie, nie oznacza, że to jest prawdziwe. Bo sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 11, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Zatem fałszywi prorocy mieli mieć duży wzrost liczebny w czasach ostatecznych. Mieli pozyskać bardzo wielu uczniów. Mieli zwieść wiele osób. Także samo to nie jest argumentem. Dlatego potrzebna jest taka czujność, o której mówił Paweł, takie rozeznawanie. I tutaj mówi on jeszcze, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawał ze łzami napominać każdego z nich. Dzisiaj taka postawa by uznana została za jakąś skrajność, jakąś przesadę, zakłócanie ludziom ich jakiegoś spokoju. Ale on po prostu troszczył się o nich. Nie chciał, żeby ktokolwiek z nich oddalił się od Boga, od Chrystusa, zagubił się w wierze. I zrobił na koniec to, co należało zrobić. Werset 32. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Zobaczmy, z czym on ich zostawia. Powierza ich Panu Jezusowi i powierza ich Słowu Bożemu, które nazywa Słowem Łaski, wskazuje, że to ono, właśnie Słowo Boże, ma moc ich budować w wierze i nawet doprowadzić ich do życia wiecznego, ponieważ mowa jest o dziedzictwie między wszystkimi uświęconymi. Wskazuje też, że był człowiekiem skromnym. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem, jak mówi. Nie był łasy na czyjeś dobra, które ktoś miał, nie zazdrościł nikomu. Mówi, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Paweł miał prawo do korzystania z pomocy innych, gdy sam napisał w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale, werset 14. Tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. W liście do Galacjan też napisał w 6 rozdziale taką myśl, w wersecie 6. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. A jednak nie wszędzie przyjmował wsparcie, nie od wszystkich. Wiedział, że niektórzy mogliby to źle odbierać i byli na tyle niedojrzali i dlatego też w niektórych miejscach po prostu sam pracował na swoje utrzymanie, szyjąc namioty. Mówi, że w tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych. I to jest ciekawe. Paweł nigdy nie gardził słabymi. Czasami zdarza się, że ktoś uważa się za mocnego i ma jakiś taki stosunek do kogoś słabego, w wierze, jak do chwiejnego, jakby tak trochę pogardliwy. Kiedyś mi zarzucono, że ja niańczę ludzi, ale z takiego niańczenia wyszło to, że pewien brat, który nie był mocny, był nawróconym alkoholikiem i miał często stany depresyjne, ciężko mu było w życiu, miał problemy rodzinne. Ten brat wytrwał do końca w wierze i umarł jako wierzący człowiek. I ostatni miesiąc przed śmiercią, bardzo blisko Boga był i nagle zmarł. Także nigdy nie gardźmy kimś, kogo można uważać za słabego. List do Rzymian, 15 rozdział, werset 1 powiada: a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Także w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, apostoł Paweł pisze w wersecie 14: wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Tu jest mowa o słabych duchowo, ale Paweł mógł też mieć na myśli słabych pod względem materialnym. Bo dalej mówi, że mamy pamiętać na słowa Pana Jezusa. To są słowa, które nie weszły w zakres Ewangelii, są tutaj tylko przytoczone. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czyli więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania. I Paweł wiernie naśladował Pana Jezusa pod tym względem, że wiedział, że nowotestamentową główną nauką o pieniądzach jest co? Dziesięcina, jak niektórzy twierdzą? Na przykład niektórzy zielonoświątkowcy? Nie, głównym tematem dotyczącym pieniędzy w Nowym Testamencie jest jałmużna. Taka jest prawda. Gdy apostoł Paweł spotkał się z przełożonymi kościoła w Jerozolimie, w liście do Galacjan jest to opisane w 2 rozdziale, to choć poruszali ważne tematy, Ewangelię i ewangelizację, misję, to na koniec co powiedzieli mu? 2 rozdział, werset 10 listu do Galacjan. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A zbiórka na świętych w Jerozolimie, kiedy głód zapanował na terenie Izraela, jest jednym z przykładów, że pierwsi chrześcijanie byli wrażliwi na potrzeby słabiej uposażonych. Prawdziwi chrześcijanie nie trzymają portfela tylko dla siebie, tylko interesują się innymi. I wzorując się tu na apostole Pawle, powinniśmy też więcej radości mieć z dawania niż z otrzymywania. Na przykład takimi szczególnie chrześcijanami w potrzebie są chrześcijanie prześladowani. W wielu krajach świata chrześcijanie znoszą takie udręki, takie cierpienia, ile jest wdów i sierot, bo ojców zabito wierzących. I naprawdę łożenie, jeżeli nas stać na te cele, jest bardzo szlachetnym też uczynkiem. Ale jeśli mamy wrażliwość, to wokół nas możemy zobaczyć kogoś, kogo należałoby wesprzeć. Nie zawsze chodzi o pieniądze, czasami może chodzić po prostu o jakieś zakupy. Czasami są starsze osoby, które potrzebują zainteresowania, napisania jakiegoś pisma do urzędu, załatwienia jakiejś sprawy, wykupienia leków. Także módlmy się o taką wrażliwość, jaką miał pierwotny Kościół apostolski, na wszystkich ludzi potrzebujących miłosierdzia wokół nas, Bożej dobroci, okazanej przez ludzi wierzących, a Bóg nam to wskaże. Czytamy potem, że Paweł po tej całej mowie padł na kolana, wraz z nimi modlił się. To był człowiek, pamiętajmy, dużej modlitwy i dla niego było tlenem jego życia była modlitwa. Wzorował się pod tym względem na Panu Jezusie, który, choć tłumy go otaczały, choć bardzo dużo ludzi wdzierało się wręcz w jego życie, ranki już wykorzystywał albo noce na to, żeby modlić się do swego Ojca. Całowali Pawła, płakali, rzucali mu się na szyję. Boleli szczególnie nad słowem, że już nigdy nie zobaczą jego oblicza. I tutaj przykre jest, że nie wszędzie są tacy przełożeni. Kiedyś zdarzyło mi się słyszeć taką opinię: wspaniałe było nabożeństwo, bo nie było pastora, wyjechał gdzieś. Kto inny prowadził? No właśnie, niezbyt dobre świadectwo dla tego przełożonego, prawda? Że jak go nie ma, to jest wtedy udane nabożeństwo. Więc powinniśmy dążyć do tego, żeby kochać ludzi i troszczyć się i służyć im jako ci, którzy usługują w Kościele, aby inni nas też kochali, cenili i szanowali, tak jak Paweł był tu kochany. Więc drodzy, żeby nie przedłużać, omówiliśmy niektóre cechy apostoła Pawła jako sługi Bożego. Żeby to człowiek niezmiernie wdzięczny za Bożą łaskę, która go dotknęła jako wielkiego prześladowcę Kościoła. Był to człowiek, który miał pokorę. Bóg go też tej pokory uczył. Gotowy znosić prześladowania. To jest człowiek, który nie głosił tylko jednego aspektu Bożej prawdy, ale całą Bożą prawdę, jaką tylko znał. I nie pomijał aspektu pokuty, nawrócenia w swoim głoszeniu. Bardzo uchwycił się Bożej łaski i ją głosił. Nie był odpowiedzialny za czyjś upadek, bo przekazywał całą prawdę, również trudne, drażliwe sprawy, ale potrzebne. I troszczył się o Kościół, żeby również po jego odejściu panował w nim zdrowy duch. Umiał zarabiać na swoje utrzymanie, troszczył się też o potrzebujących i o słabych. Niech ten testament jego, to świadectwo będzie i dla nas zachętą, bo każdy z nas w zakresie swego oddziaływania tam, gdzie jesteśmy, może też siać dobro, tak jak ten człowiek siał, sługa wierny Chrystusa, i możemy brać z niego przykład, żeby być także wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.